Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj, gdybym miała powiedzieć, o czym będzie Alfabet, to powiedziałabym na pewno o seriach. Tak się złożyło, że wszystkie propozycje i wszystkie rozmowy będą się toczyć wokół serii książkowych wydawanych dla młodszych czytelników, dla młodszych i troszkę starszych. To ja wiem, że to jest taka forma, którą dzieci uwielbiają, wypatrują kolejnych tomów, pytają, kiedy będzie następny, nie mogą się doczekać kolejnych opowieści, no ale jak autor to robi, albo autorka, żeby właśnie wzbudzać ciekawość, a nie przynudzać? No, przede wszystkim o tym chyba będziemy teraz rozmawiać z autorem jednej z najpopularniejszych serii, jakie ukazały się w ostatnich latach, czyli serii, która nosi wspólny tytuł Magiczne drzewo. Już czuję, że się wielu z was uśmiecha. Tak, tak, faktycznie to są takie książki, które wciągają i chce się wiedzieć, co będzie w następnym tomie. No to jak on to robi? Już za chwilę gościem Alfabetu będzie Andrzej Maleszka. W Alfabecie bardzo miły gość, Andrzej Maleszka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bardzo dawno temu się słyszeliśmy, tymczasem ukazują się cały czas książki z cyklu Magiczne drzewo i właśnie jesteśmy w trakcie premiery najnowszego tomu, który nosi tytuł Geniusz. No i gdybyśmy tak mogli opowiedzieć, nie zdradzając wszystkiego, co tam jest w środku w tej książce, to na pewno możemy powiedzieć, że bohaterom cyklu Bohater Wszystko od wydawnictwa Znak Emoticon dostaliśmy też kilka tomów, które ukazały się wcześniej. I przede wszystkim mam ten pierwszy tom, czyli tom zatytułowany Czerwone Krzesło. No bo przecież na pewno wśród słuchaczy Alfabetu są tacy, którzy w ogóle tej serii jeszcze nie znają i dopiero zaczną przygodę z serią Magiczne drzewo. No to proszę pisać alfabet@radiokraków.pl, a w tytule Czerwone krzesło. Mam też tom zatytułowany Świat ogromnych. Jeden z kolejnych w tym cyklu, ale jak powiedział autor, można je czytać na wyrywki, wcale nie trzeba po kolei. Więc jeśli ktoś z was nie zna jeszcze tego tomu, Świat ogromnych, no to proszę o maile alfabet@radiokraków.pl i w tytule Świat ogromnych. Mam też te puzzle, o których mówił Andrzej Maleszka w wywiadzie. Słuchajcie, ale to jest 500 części. Jesteście gotowi na takie wyzwanie? Puzzle zatytułowane Czerwone krzesło. Pierwsze pudełko, pierwsze wydanie, absolutny rarytas w Alfabecie. No to proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Puzzle. A już za chwilę przypomnę rozmowę z bardzo popularnymi szwedzkimi autorami, którzy właśnie stworzyli kolejną serię. Serię, która od jakiegoś czasu ukazuje się w Polsce w wydawnictwie Zakamarki. Nie wiem, czy znacie serię, którą teraz chcę przedstawić, przypomnieć. No to jest trzeci tom. Trzeci tom ukazał się właśnie niedawno w wydawnictwie Zakamarki. Seria nosi wspólny tytuł Rodzina Obrabków i zawsze jest jeszcze jakiś podtytuł. Ten trzeci tom Rodzina Obrabków i Psia Sprawa. Ma ta seria dwóch autorów. Jeden nazywa się Anders Sparring, a drugi nazywa się Per Gustafsson. Pierwszy odpowiada za tekst, drugi odpowiada za ilustrację, ale jak zaraz usłyszycie w naszej rozmowie, to nie do końca ten podział zawsze istnieje, ponieważ oni się bardzo często kontaktują i na różne pomysły wpadają równocześnie, albo jeden podpowiada drugiemu i nawzajem. To teraz już oddaję im głos. Szwedzcy autorzy. Anders Sparring, Per Gustafsson.
För min del så är det avgörande att det ska vara roligt. Det är liksom det Dimitrze son teatre.
Jeśli chodzi o mnie, to książka dla dzieci przede wszystkim ma być wesoła. Brakuje w Szwecji książek, które bawią, ale mają też literacką wartość. Mam nadzieję, wierzę w to, że nasze książki wyróżniają się inteligentnym poczuciem humoru.
Kostnad av innehållet, men jag tycker att det vi gör, det är liksom någon slags humor, intelligent humor, om jag får säga det själv. Jag vet inte vad du säger, Per, men...
Z drugiej strony można powiedzieć, że nasze książki są bardzo poważne, bo przecież stawiane są tam niezwykle istotne pytania. Nasi bohaterowie nie mają prostych odpowiedzi na pytanie, co jest słuszne, a co nie. A w naszej rodzinie istnieje nieustanny konflikt. Więc chyba najlepsza droga to opowiadanie o ważnych sprawach w lekki sposób. Nasze książki można oczywiście czytać jako śmieszne historie, ale warto się też zatrzymać i zastanowić, o co właściwie chodzi.
Ursprungsidén till själva Knyckertfamiljen, det var ju att vi skulle göra det här som Martin Widmark gör och även Åsa Larsson i viss mån, alltså att vi skulle göra barn som ställer saker till rätta.
Rodzina Obrabków przecież jest zwyczajna, bo inaczej nie byłoby tego humoru. W tej rodzinie odwrócony jest tylko system norm. Jest na przykład mama, która jest zła na dzieci, że kupują słodycze, bo słodycze powinno się zwędzić w sklepie. Czyli odwracamy znaną wszystkim sytuację.
Så blir mamman väldigt arg till exempel om barnen har varit och skaffat godis och har ett kvitto med sig.
Vi vill ju vara så tydliga att de är bovar.
A jeśli chodzi o obrazki, to od początku byliśmy zgodni, że bohaterowie mają nosić te typowe dla kryminalistów ubrania w paski i maski na oczach, których nigdy nie zdejmują. Mają znane na świecie uniformy, dokładnie tak jak policja ma swoje mundury. Ma to być wyraźny sygnał. To jest wymyślony przez nas świat.
Det här är en fantasi och så här ser det ut i deras värld. Jobbar vi ganska tätt tillsammans.
Pracujemy ze sobą bardzo blisko. Już na etapie scenariusza Anders podrzuca mi teksty, które ja uzupełniam rysunkami. Wtedy też rozmawiamy dużo o głównym temacie kolejnego tomu. Potem Anders pisze, a ja już wiem mniej więcej, jakie obrazki będą potrzebne. Kiedy tekst jest gotowy, mogę się zaraz zabrać do pracy. To bardzo bliska współpraca. Anders dzwoni często w czasie pisania, czyta mi na głos fragment i głośno się śmieje.
Läser upp stycken och skrattar högt och sådär.
Jag har jobbat med stand-up comedy också.
Ha, no tak. Trzeba samemu testować to, co się wymyśliło. Testuję na Perze, na mojej żonie, no ale też na sobie, czy coś jest śmieszne. To ważne, żeby samemu wierzyć w to, co się napisało, bo inaczej można zdenerwować odbiorcę.
Nervös.
Ważne jest też to, że Per jest bardzo doświadczonym twórcą, o wiele bardziej niż ja, więc dobrze właśnie na nim testować tekst. A ja mam dla słuchaczy Alfabetu ten najnowszy tomik Rodziny Obrabków, czyli Rodzina Obrabków i Psia sprawa. Autorzy szwedzcy to Anders Sparring i Per Gustafsson, których słuchaliśmy przed chwilą. Książki, całą tę serię na język polski przekłada Agnieszka Stróżyk, wydawnictwo Zakamarki. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Rodzina Obrabków. A za chwilę połączymy się z tłumaczką, która opowie nam o kolejnej serii z bardzo, bardzo popularnym bohaterem. Myślę, że jak się dowiecie, kto to jest, a może teraz się już dowiecie, słuchajcie, bohaterem mojej kolejnej rozmowy będzie tata Oli. Śmiejecie się już? No tak, bo przy tych książkach się śmiejemy na głos. To trochę o tym, jak się je tłumaczy, o różnych pułapkach, które tłumaczka ma, kiedy zabiera się za kolejny tomik. To właśnie o tym będzie już za chwilę rozmowa z Edytą Stępkowską, tłumaczką całej serii o tacie Oli. W Alfabecie dzisiaj bardzo miły gość, pani Edyta Stępkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy przez telefon, bo pani mieszka daleko. Gdzie pani teraz jest?
No, jestem w Portugalii i właśnie Mieliśmy tutaj takie ulewy parę tygodni temu i sufit spadł mi na podłogę i mam właśnie teraz taki pilny remont. Dlatego rozmawiamy w kuchni z kotami zamkniętym.
No to koty, no, koty bardzo mile widziane w naszym programie. Też jeżeli będziemy słyszeć jakieś wiertary albo młoty, to też będziemy rozumieli, dlaczego. Bardzo współczujemy, ale no, mamy nadzieję, że ten remont szybko się skończy i już wszystko będzie dobrze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o serii, której pani jest tłumaczką. To jest seria dwóch duńskich autorów i pani tłumaczy z języka duńskiego. Thomas Brunström i Torbjörn Kristoffersen. Pierwszy jest, rozumiem, autorem tekstu, a drugi jest autorem ilustracji.
Kristoffersen, tak, ilustracja.
Mhm. Co jest bardzo ważne w tej serii, bo ilustracje odgrywają tutaj niezwykle ważną rolę i są bardzo, bardzo śmieszne. No i pewnie niektórzy nasi słuchacze, słuchacze Alfabetu już wiedzą, kto będzie bohaterem tej rozmowy, to będzie tata Oli. To on jest główną postacią i on, na jego historii budują się kolejne tomiki wydawane przez wydawnictwo Dwukropek, które pani tłumaczy na język polski. I najpierw chciałam panią zapytać, czy pani lubi tatę Oli?
Uwielbiam. Zresztą mamy razem z panią redaktor Magdaleną Marczewską, zawsze kiedy pojawia się nowy tom, to odrzucamy wszystko na bok i siadamy do taty Oli. Szkoda, że one są takie krótkie, że w sumie spędzamy z nimi tak może ze dwa dni, raz na kilka miesięcy, ale to jest zawsze miłe spotkanie, tak.
Czym ten tata Oli się wyróżnia? Co ma, co jest w nim takiego, że tak panie go polubiły?
No nie wiem jak pani Magdalena, ale dla mnie najwspanialsze w nim jest to, że właśnie nie wyróżnia się niczym. Ja nawet nie muszę uruchamiać za bardzo wyobraźni, bo mój tato właśnie dokładnie tak samo się zachowywał, gdy byłam mała. Też nie lubił przegrywać, też oszukiwał. No i przecież wiadomo, że każdy tata zawsze wszystko wie. Jak choruje, to już naprawdę na śmierć. No przecież to jest właśnie taka...
Wszystko, tak, wszystko wie, we wszystkim jest najlepszy, nie bardzo potrafi się przyznawać do porażki, ale przy tym wszystkim jest niezwykle kochany i my wiemy przecież, że Ola go uwielbia, mimo że go krytykuje i w każdym tym tomiku no, trochę tak wchodzą w jakiś spór i ona mu udowadnia, że jednak nie ma racji albo że jednak nie potrafi. I ten dialog między córką a tatą jest prześmieszny. Powiedzmy, że tam tutaj jest cała rodzina, bo tam jeszcze zupełnie w tle jest mama. No i jeszcze pojawia się od czasu do czasu mały brzdąc, czyli młodszy braciszek
Edek.
Oli, czyli Edek. Ale najważniejsi są oni. Tata Oli i Ola. Ola inaczej nazywa się w oryginale, prawda? Ona ma inaczej na imię.
Tak, naprawdę nazywa się Sally.
Mhm. Także trzeba było troszeczkę zrobić polskie imię, dlatego że to jest dla młodszych czytelników, czy dlaczego ona została Olą po polsku?
Myślę, że tak. Myślę, że w mojej początkowej wersji nazywała się po prostu Sally, ale też odmiany wyglądałyby trochę dziwnie. Wiemy, że wielu czytelników poznaje tę historię przez swoich rodziców, że jakby nie czytają tego sami, tylko mają to czytane. I nie brzmiałoby to jakoś tak naturalnie, gdybyśmy cały czas posługiwali się tym Sally nieodmiennym. Poza tym tak próbujemy rzeczywiście troszeczkę zlokalizować ten tekst.
Mhm, tak, żeby on był znajomy też, te okoliczności wszystkie, żeby były znane dla polskiego czytelnika. I to jest, myślę, akurat w przypadku tej serii zupełnie klarowne, dlatego że te historie są uniwersalne. One wcale nie muszą się dziać w Danii, one mogą się dziać w każdym innym kraju na świecie.
Pewnie, pewnie. Są, no, wie pani, było na przykład, nie wiem, mieliśmy odcinek o świętach, no i w Danii tańczy się dookoła choinki. U nas za bardzo się nie tańczy dookoła choinki. No tak, ale jakby są rysunki, które pokazują, że oni tańczą dookoła choinki, jakby nie skupiamy się na tym, że to jest taka tradycja, tylko po prostu tańczą i tyle. Wymyślamy oczywiście piosenki, w miejsce piosenek duńskich wstawiamy piosenki nasze, albo wymyślamy sobie, jeśli są też wymyślone. jeden z tego, co pamiętam, był jeden odcinek o karnawale i tam jest ta tradycja wybijania kota z beczki.
Aha, na czym ta tradycja polega?
No właśnie, no właśnie tego kota nie ma w beczce, jest narysowany na beczce. I mieliśmy zagwozdkę, jakby co zrobić z tym faktem. Po prostu postanowiliśmy to zostawić. Nie, przecież nie zaszkodzi też poznać troszkę innego kolorytu.
Tak, zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć.
Nie dało się tego uniknąć po prostu, bo niby tak już wiem, że w przedszkolach bywają te zabawy z piniatą, prawda?
Tak.
Ale kurczę, na rysunku naprawdę mamy beczkę z narysowanym kotem, jak byk.
No tak, i wtedy trzeba
zostawić. Więc nie było wyjścia. Mhm.
Bardzo śmieszne są tytuły zapowiadające kolejne tomy. My już za wtedy wiemy, co tam będzie w środku. Ja tylko kilka przytoczę. Obciachowe pomysły taty Oli, kiedy tata Oli był mały. Tata Oli już nie chce być dorosły. Zwariowane wakacje taty Oli. Ile jest już tych tomów, policzyła pani? Po polsku.
Właśnie próbowałam przed naszą rozmową i przyznam, że poległam. Ale nie wiem, tysiące.
Ale kilkanaście ale już myślę, jest.
Tak, myślę, że ponad 10. Powstaje też seria o Epku nawet. Tak, dopiero, ale to w powijakach. Nomen omen, bo Edek też jest w powijakach.
Tak, trochę inne wtedy są problemy niż takiej Oli, która już jest bardzo mądrą i rezolutną dziewczynką.
Tak, no. No zobaczymy, jeszcze dopiero jest na etapie redakcji, także jeszcze nie wiemy kiedy.
Ja mam w studiu jeden z ostatnich, najnowszych tomów, który nosi tytuł Tata Oli nie umie przegrywać i chyba ten najnowszy, czyli Tata Oli zostaje youtuberem i chciałabym, żebyśmy przy tym tomie się na chwilę zatrzymały jeszcze, no bo temat siedzenia z nosem w telefonie, w ekranach, nieoderwania się od ekranu przez cały dzień dotyczy zwykle, no właśnie, dzieci i młodych ludzi. Tata jest też przekonany, że to jest samo zło i trzeba się innymi sprawami zajmować, ale kiedy dowiaduje się, że bycie youtuberem może przynosić bardzo konkretne korzyści, to postanawia tym youtuberem zostać. I to jest bardzo śmieszna opowieść, a ja chciałam zapytać panią o słownictwo. No, ciekawa jestem, czy pani wszystkie te słowa związane z transmisjami w YouTubie znała, czy też musiała pani trochę się zorientować?
O nie. Wie pani, my rozmawiamy teraz z telefonu Nokia 3010.
Okej.
Okay. Ja w tej kwestii idę w zaparte i cały czas czekam, aż świat się nawróci i zawróci. Posiadam smartfon, żeby rozmawiać przez WhatsAppa i czasem zamówić taksówkę, gdy jestem w strefie Wi-Fi.
Tak.
Ale na co dzień korzystam właśnie z tej Nokii. Także absolutnie...
Też się pani musiała tego nauczyć, tak jak tata Oli.
Tak, to nie
co
było
to znaczy,
intuicyjne
co to
dla
znaczy
mnie.
Prank? Co to jest challenge? Cringe'owy filmik? To wszystko
A nie,
jest...
cringe'owe akurat znałam. Takie słowa to znałam. Ale na przykład taki fenomen, że się rozpakowuje prezenty.
Tak zwany unpacking, prawda?
Tak, to na przykład nie wiedziałam. Te różne wezwania no trochę słyszałam. No tak, to właśnie myślę, że gdybym chciała zostać youtuberką, to właśnie z takim sukcesem jak tata Oli.
Tata Oli,
trzech
tak.
followersów, wszyscy z rodziny.
Tata Oli nie zdaje tego egzaminu ku radości całej reszty rodziny, a przede wszystkim Oli, która w ten sposób przekonuje go, że to wcale nie jest takie proste, jak mu się wydawało. Ja mam też dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu coś zupełnie wyjątkowego, czyli kalendarz taty Oli, który został wydany przez wydawnictwo Dwukropek, tak? Kalendarz na ten rok. Zaraz będę to rozdawać wśród naszych słuchaczy. Ale ten kalendarz też jest taki fajny, dlatego że on przechodzi przez cały rok. W każdym miesiącu jest cytat z jakiegoś jednego tomu. I przy okazji możemy sobie też przypomnieć, jakie mieliśmy książki z tatą Oli i jakie były tytuły i co tam się tacie Oli nie powiodło. No i na styczeń mamy bardzo moim zdaniem zaskakujące stwierdzenie, bo ono jest bardzo mądre i bardzo na czasie i myślę, że wszyscy moglibyśmy się też pod tym podpisać. proszę posłuchać, mówię teraz do słuchaczy Alfabetu, bo pani Edyto na pewno
nie,
to
ja
pamięta.
Nie pamięta pani.
Więc w styczniu jest cytat z tomiku zatytułowanego Tata Oli jest chory, naszego ulubionego podejrzewam, bo uwielbiamy po prostu, jak właśnie nasi tatusiowie umierają, mając katar i kaszląc i kichając. I ten cytat brzmi tak. Ale czasami, nie za często, może nawet tylko raz w roku, można sobie zostać w domu i oglądać bajki i jeść lody, nawet jeśli się nie jest aż tak strasznie chorym. Zwłaszcza, gdy pada. No to u pani w Portugalii pada. U nas tutaj tak. Na południu Polski też ciągle pada i to nie śnieg, tylko deszcz. Więc myślę, że z tą sentencją i z tym zdaniem, które jest na styczniowej stronie tego kalendarza, możemy pozostać i korzystać z tego zdania nie tylko w styczniu. Pani Edyto, bardzo dziękuję za te wspaniałe książki. Słuchacze Alfabetu już wiedzą, jak ważna jest rola tłumacza i tłumaczki, bo my bardzo staramy się tłumaczy gościć w naszym programie, bo przecież bez pani tego by wszystkiego nie było. A duński to nie jest przecież taki łatwy język. Mamy takie przekonanie, słuchając go, że to nie jest prosto. Czy pani też tak uważa?
Nie, właśnie wydaje mi się, że duński jest taki zwodniczy, bo rzeczywiście słuchając go mamy wrażenie, że to jest niepodobne do niczego. A gdy się w to zagłębimy, okazuje się, że gramatyka, słownictwo, to wszystko jest bardzo proste.
Tak jak w większości skandynawskich języków.
To najprostszy język, z jakim miałam do czynienia. Mm-hmm.
To tak jak we wszystkich skandynawskich językach. Prostota również obowiązuje w języku. No ale brzmi rzeczywiście dosyć trudno. I myślę, że tej melodii, tej intonacji, tych akcentów wymowy trzeba się pewnie sporo uczyć i wsłuchiwać w ludzi mówiących po duńsku. Ale my książki mamy po polsku. Zaraz będę je rozdawać, a pani Edycie Stępkowskiej bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dobrej pogody i szybkiego skończenia remontu.
Dziękuję bardzo. Również serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku.
No to już trochę się domyśliliście, co ja tu mam w studiu dla was, jakie książki. To po pierwsze, dla słuchaczy, którzy lubią Tatę Oli, albo dla tych, którzy jeszcze w ogóle go nie znają. Każdy tomik można czytać osobno, nie po kolei. Jest ich, jak słyszeliśmy, kilkanaście, więc do wyboru, do koloru. Ale ja dzisiaj mam bardzo śmieszne dwa tomy. Po pierwsze, Tata Oli nie umie przegrywać. A po drugie, Tata Oli zostaje youtuberem. To w tej pierwszej, przy tej pierwszej książce proszę pisać gry, a przy tej drugiej książce proszę pisać YouTube. I oczywiście adres alfabet@radiokraków.pl. Ale to nie koniec, bo mam ten kalendarz, o którym przed chwilą mówiłam i też można go zdobyć. Trzeba napisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule kalendarz taty Oli. I to jest zdecydowanie propozycja dla dzieci, do dziecięcego pokoju, gdzieś na drzwiach, albo na szafie, albo na ścianie. Proszę sobie zawiesić ten kalendarz. Są tam zaznaczone wszystkie ważne rodzinne święta. Ale mam też jeszcze coś dla, myślę jednak, dorosłych słuchaczy, którzy razem z dziećmi lubią czytać i lubią czytać książki na głos i interesują się w ogóle literaturą dla dzieci, bo to będzie wyprawa w wasze, drodzy państwo, dzieciństwo. Pomyślałam sobie, że to jest jedyny moment, w którym mogę państwu zaproponować właśnie taki kalendarz. Może jeszcze nie macie żadnego, a może wam się przyda jako kolejny w domu kalendarz na rok 2023. Bo ten rok to setna rocznica urodzin babcia Chmiela. No i z małych słuchaczy nikt pewnie nie ma pojęcia, kim był babcio Chmiel i jakie postaci stworzył, ale że jeśli powiem Tytus, Romek i Atomek, to no pokolenie chociażby dzisiejszych dziadków, ale może też i rodziców, na pewno wie, o kim mówię. I wydawnictwo Pruszyński wydało właśnie taki piękny, trójdzielny kalendarz związany z tą rocznicą i na rysunku wszyscy trzej bohaterowie, czyli Tytus, Romek i Atomek. Może ktoś chciałby taki kalendarz ode mnie dostać, to proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl. W tytule proszę pisać Babcio Chmiel. To była już ostatnia propozycja w alfabecie. Za tydzień słyszymy się o tej samej porze. Teraz już będą wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny. Ja życzę wszystkim dobrej niedzieli. Program zrealizował Paweł Lorenz, a poprowadziła i przygotowała Barbara Gawryluk. Do usłyszenia. Pana serii powoli dorośli uniemożliwiają korzystanie z tych magicznych możliwości, na przykład właśnie czerwonego krzesła, i oni muszą szukać magii gdzie indziej. I gdzie ją tym razem znajdują?
W Magicznym Drzewie jest tak, w tym cyklu, że każda powieść opowiada jakby odrębną historię, ale znajduje się tam inny, nowy przedmiot, który powstał z magicznego drzewa. Oczywiście jest tak, że niektóre z tych przedmiotów, jak gdyby one towarzyszą nam przez kilka tomów, ale w przypadku geniusza opowiadamy o szafie. To mogę zdradzić, że mamy tutaj szafę, która przypadkiem trafia do szkolnej biblioteki, i ta szafa ma taką niezwykłą cechę, że ona przeistacza różne przedmioty, w szczególności książki, w coś zupełnie innego. I ta historia opowiada też, bo to jest ważne dla czytelników Magicznego Drzewa, ona opowiada o bohaterach, których znacie z najwcześniejszych tomów. Bohaterami tutaj są Kuki, Gabi, Blubek i oczywiście pies Budyń, czyli jakby wracamy do postaci, które poznawaliśmy w tych wczesnych tomach. To trochę wynika z tego, że ja się za nimi stęskniłem jako autor, czyli znowu chciałem opowiedzieć troszeczkę o Gabi, o Blubku, o Budyniu, jeszcze raz tak jakby wrócić do tych postaci, ale trochę to wynika z tego, że bardzo często dzieci prosiły, żeby te postaci, które one polubiły i które były w pierwszych tomach, żeby one znowu stały się takie jakby ważne w powieści.
Cudowne jest to, co pan teraz mówi, bo to oznacza, że autor wsłuchuje się w głosy dzieci, reaguje i opisuje właściwie to, czego sobie życzą, a to na pewno nie jest takie proste, bo ja podejrzewam, że w pana głowie jest 50 tysięcy różnych pomysłów, a tymczasem pokazuje się książka, która realizuje marzenia czytelników.
Ja myślę sobie, że powieść, taka naprawdę świetna powieść dla dzieci, ona powinna być tak jak prezent, czyli ona tak jak dobry prezent. A dobry prezent to jest coś, co łączy niespodziankę z czymś, co sobie wymarzyliśmy. Dlatego, że myślę, że teraz w tym okresie takim bliskim świętom fajnie jest o tym powiedzieć, ponieważ bardzo często bywa tak, że prezent polega na tym, że ktoś mówi, a ja bym chciał dostać, no nie wiem, tą grę do komputera. I dokładnie dziecko dostaje tą grę. I ono jest rozczarowane, bo ono widzi, że to nie jest, nie ma w tym wysiłku osoby, która go obdarowała. A ja myślę sobie, że w prezentach najfajniejsze jest to, że my otwieramy jakby ten cudowny odbijamy papier, otwieramy ten cudowny karton i widzimy w środku coś, co trochę jest tym, czego chcieliśmy, ale jednocześnie jest czymś niespodziewanym, zaskakującym. I ja myślę, że każda strona, tak bym chciał, żeby było w moich powieściach, ona była jednocześnie czymś, co sobie wymarzyliśmy, że to tak powinno być, że tak chciało dziecko, które to czyta, ale jednocześnie dosłownie parę słów dalej, to będzie totalna niespodzianka. Coś, co go zaskoczy i co będzie powodowało, że on będzie bardzo chciał jakby poznać, co będzie działo się dalej. Po prostu niespodzianka i oczekiwane. To są takie dwie strony naszego życia, które przynajmniej w przypadku dzieci, one zawsze muszą się ze sobą łączyć. Ja zresztą myślę, że to jest ta ogromna różnica pomiędzy czytelnikiem dorosłym a dziecięcym. Że my jako ludzie dorośli właściwie nie lubimy być zaskakiwani. Kiedy wyjeżdżamy na przykład gdzieś w podróż, to czytamy tam tysiące przewodników w internecie, się staramy wszystkiego dowiedzieć. I jak już trafimy gdzieś na tą egzotyczną wyspę, czy gdzieś do jakiegoś miejsca, które jest daleko od domu, to my tak naprawdę sprawdzamy, czy to jest dokładnie to, co my już o tym miejscu wiemy. A dzieci pragną niespodzianki. One zawsze chcą, żeby w momencie, kiedy otworzymy drzwi, to żeby za tymi drzwiami było coś, co je zaskoczy. I to jest absolutnie cudowne, bo to oznacza, że dla mnie jako dla autora to jest taka ogromna przestrzeń, w której ja mogę sobie otwierać wyobraźnię. I ja myślę sobie, że jest jeszcze inna cecha dzieci jako czytelników, która jest naprawdę niezwykła. Chodzi o to, że dzieci nie są snobami. Ja w swoim życiu dostałem jakieś tam dziesiątki nagród, Emmy Award, tam dziesiątki, setki, właściwie myślę, jakbym policzył, to może już setki bym się doliczył, ale dla czytelnika dziecięcego to nie ma najmniejszego znaczenia. Liczy się to, co znajduje się w środku opowieści, którą ja dziecku przekazuję do rąk. A to, czy ten autor miał, nie wiem, Emmy Award, czy tam dostał jakieś nagrody najlepszej książki, czy czegoś, to dla nich to jest absolutnie margines, coś, co nie jest takie ważne. Natomiast w przypadku dorosłych bardzo często bywa tak, że my patrzymy, no nawet na rzeczy, które czytamy, filmy, na jakieś przekazy, przez takie okulary cudzych informacji, prawda? Że ktoś nam powiedział, że to powinniśmy bardzo lubić, to nam się powinno podobać. No i my oglądamy jakiś film i mówimy, kurczę, właściwie to nam się to nie podoba, no ale coś w tym musi być, powinniśmy to lubić. A dziecko w życiu tak nie myśli. Można mu tam wytłumaczyć, że to jest genialny autor, genialna książka, on to zaczyna czytać i mówi, nie, to jest nudne. Albo o, to jest super.
Panie Andrzeju, no to my nie mamy wątpliwości oczywiście, że warto tworzyć dla dzieci. Jeszcze chciałam wrócić do tej najnowszej książki, bo pan powiedział o tym, że najfajniejsze dla młodego czytelnika jest to, jeśli w książce, którą mu proponujemy, jest niespodzianka i dlatego my oczywiście nie będziemy tłumaczyć, dlaczego ta książka ma tytuł Geniusz. Natomiast...
coś możemy tu zdradzić, ponieważ ja powiem dlaczego. Dlatego, że w opisie tej książki na okładce ja pewne rzeczy tam jednak troszeczkę zdradzam. Więc chciałbym tutaj czytelnikom i jakby rodzicom czytelników też jedną rzecz powiedzieć. Ta książka opowiada o trójce bohaterów. Tam jest Blubek, Gabi i Kuki i oczywiście pies Budyń, ale ważne jest to, że Blubek, który jest najgorszym uczniem w szkole, którego znamy już z innych tomów, że on zawsze ma tam jakieś problemy w szkole, on nagle staje się genialnym dzieckiem.
Właśnie dzięki tej tajemniczej szafie.
Tak, dzięki temu, co jakby odnajdują w szafie i dzięki temu, że on tak naprawdę jest w stanie pochłonąć wszystkie książki świata, właściwie może w bardzo krótkim czasie, nie powiem jak. Ponieważ dzieje się to w rzeczywiście bardzo magiczny sposób i to już nie są książki, tylko coś, w co one się zmieniają. Ale powiem, czemu to jest ważne, ponieważ bardzo często zdarza mi się spotykać czy rozmawiać z dziećmi, które są bardzo utalentowane, mają niezwykłą wyobraźnię, a jednocześnie są kiepskimi uczniami. Naprawdę tak bywa, że po prostu z różnych przyczyn dziecko, które mogłoby być niezwykle utalentowane, albo jest niezwykle utalentowane, ono sobie w szkole jakoś radzi gorzej. W przypadku Blubka to jest na przykład taki konkretny problem. On sam mówi, że jak on czyta, to jemu litery skaczą przed oczyma, no więc możemy się domyśleć, że on jest może trochę dyslektykiem, czyli taką osobą, która w ogóle ma kłopot, żeby czytać takie książki, które są napisane w taki klasyczny sposób. Mnóstwo dzieci ma niezwykły talent. Niestety bywa tak, że czasem również te utalentowane dzieci, a ja myślę, że właściwie większość dzieci jest utalentowana, one gdzieś nie znajdują dla siebie przestrzeni w takiej klasycznej nauce. Są kiepskimi uczniami. I to jest taka dość przekorna opowieść, ponieważ opowiada o dziecku, które nagle staje się genialne, staje się wielkim wynalazcą, kimś, kto jest w stanie stworzyć rzeczy, o których my nawet nie możemy marzyć. Nowe samochody, nowe źródła energii, nowe telefony. Wszystko to potrafi zrobić Blubek i jednocześnie będąc tak genialnym, on jest w niebezpieczeństwie. A powiem dlaczego. Dlatego, że takie bardzo uzdolnione dzieci, które nagle stają się znane, słynne, one zawsze mają też pewne kłopoty. W przypadku tej powieści tu są takie realne problemy, ponieważ pewnym momencie genialnego Blubka porywa pewna tajna organizacja. Porywa go dlatego, że chce, aby on wymyślił coś bardzo groźnego, groźną broń. Ponieważ on jest genialny, więc jest w stanie wymyśleć taką broń, stworzyć taką broń, która mogłaby być najbardziej niebezpieczną bronią świata. To nie jest książka o wojnie, ale jest książka o tym, że pewne wynalazki, one mogą służyć dla naszego dobra, mogą pomagać nam w różnych życiowych problemach, ale mogą też przez złych ludzi, mogą być wykorzystane do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Oczywiście jest to też książka przygodowa, dlatego że ja bardzo nie lubię, jeżeli czytelnik się nudzi i gwarantuję, że przy tej powieści się nie będzie nudził nawet przez jedną sekundę, ponieważ ona opowiada tak naprawdę też o tym, że przyjaciele wyruszają na wyprawę, aby ratować Blubka. Dziecko czytając książkę, ono musi czuć przyjemność, musi czuć radość, taką jak się czuje, kiedy, nie wiem, człowiek przytula, nie wiem, fajnego psa albo, nie wiem, je jakąś porcję lodów pysznych. To po prostu musi być rodzaj radości. Musi też być rodzaj czegoś mądrego, ale musi temu towarzyszyć taka biologiczna radość. Tylko dzieci tak czytają książki. My dorośli niestety najczęściej już tak nie potrafimy.
Tego powinniśmy się uczyć od dzieci. Ta książka stanowi na pewno przykład doskonałego zrozumienia potrzeb dzieci. Przypomnę, że ten tom ma tytuł Geniusz i jak zapewnia autor również w tej książce, każdy tom Magicznego Drzewa można czytać osobno, dlatego że pan Andrzej Maleszka streszcza z tyłu w takim króciutkim rozdziale to, co zdarzyło się wcześniej, co trzeba ewentualnie wiedzieć, żeby zrozumieć przebieg akcji w każdym nowym tomie.
Tak, ja chcę też powiedzieć, że ważne jest jedno, że każda z powieści, każda część Magicznego Drzewa jest odrębną opowieścią też z tego powodu, że to nie są zdarzenia, które się kontynuują tak jak w klasycznej serii. Takie są serie książkowe, opowieści z Narnii na przykład, gdzie to jest jak gdyby ciąg dalszy wynika z wcześniejszych tomów. Ja bardzo chciałem, żeby dzieci mogły te książki czytać w takiej kolejności, jak mają ochotę. One mogą zacząć czytać Magiczne Drzewo od ostatniego tomu, od pierwszego tomu.
I albo się wstrzelić swoje... gdzieś, albo się wstrzelić gdzieś w środek.
Po prostu niech one sobie szukają takiej swojej ulubionej jakby części, a potem dopiero się jakby poszukują tych następnych. Ja jeszcze chcę powiedzieć coś innego, że dwa lata temu na targach krakowskich, które odbywały się wtedy online, miałem bardzo ciekawe spotkanie z dziećmi i one mi powiedziały jedną rzecz, że te książki czyta się bardzo szybko i one, znaczy, może nie szybko, bo to nie jest tak, że te książki się czyta łatwo, tylko one dla dzieci są tak interesujące, że one nie czytają po parę kartek, tylko jak już usiądą, to pochłaniają je w całości. I one powiedziały, że no czemu trzeba czekać tak długo i dopiero za rok będzie następna książka. No więc ja wpadłem na taki pomysł, że skoro ten czas rzeczywiście jest taki dla dzieci jakby długi czekania na ten nowy tom, to postanowiłem, że one muszą dostać coś, co będzie takim jakby dodatkiem do tej książki. Tu nie chodzi o żadną komercję, tu chodzi o to, żeby one miały taką radość obcowania z Magicznym Drzewem również wtedy, kiedy ta książka jest przeczytana. I to od razu muszę zdradzić niespodziankę, że pojawiły się puzzle. I to jest, ja bardzo lubię puzzle, nie wiem, czy dzieci wszystkie lubią puzzle, ale myślę, że są takie, które naprawdę lubią puzzle i nam bardzo zależało, żeby one mogły też tą książkę jakby układać, czyli żeby po prostu, kiedy skończy się tom, żeby one mogły wziąć, nie zdradzę niespodzianki, bo to są bardzo szczególne puzzle, ale to jest jakby taki nasz prezent dla wszystkich czytelników, którym ta książka, że tak powiem, nie wypełnia całego czasu do kolejnego tomu.
Bardzo dobra niespodzianka. To w takim razie wyglądajcie też puzli, nie tylko książek. Pan Andrzej Maleszka był gościem Alfabetu. Jego najnowsza książka, Magiczne Drzewo, Geniusz, wydawana przez, tak jak pozostałe, przez znak Emoticon. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie ze słuchaczami Alfabetu.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
A ja dla słuchaczy Alfabetu mam dzisiaj oczywiście tę najnowszą książkę, czyli książkę zatytułowaną Geniusz. i proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Geniusz. Ale to nie